Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI zachęcił wiernych, by nie zaniedbywali pomnażania daru miłości. W słowie do Polaków przypomniał o Dniu Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Na początek nadamy sprawozdanie z południowego spotkania z wiernymi na Anioł Pański. Następnie moim gościem będzie dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Subocz, który wziął udział w watykańskiej konferencji w ramach Europejskiego Roku Wolontariatu. Na niedzielny magazyn zaprasza ksiądz Tadeusz Cieślak. Pan powróci i zechce zobaczyć w nas owoce swojej miłości, przypomniał Benedykt XVI w rozważaniu poprzedzającym modlitwę Anioł Pański. Stwierdził, że lektury przedostatniej niedzieli roku liturgicznego koncentrują się na tematyce kruchości ludzkiego życia. Zachęcił zatem, by dany nam czas przeżywać jako pielgrzymkę ku zwieńczeniu przygotowanemu przez Boga. Papież, wyjaśniając przypowieść o talentach pochodzącą z dzisiejszych czytań, mówił o miłości, która każdemu ofiarowana jest przez Pana.
Przypowieścią tą Jezus wyjaśnia uczniom, na czym polega dobre wykorzystanie Bożych darów. Pan powołuje do życia każdego człowieka i powierza mu talenty, a tym samym misję do wypełnienia. Tylko głupiec może sądzić, że dary temu się należą. Podobnie w perspektywie celu istnienia człowieka niemądra jest rezygnacja z obrotu nimi. Komentując ten fragment Ewangelii, święty Grzegorz Wielki zauważa, że nikomu Pan nie skąpi daru swego miłosierdzia i miłości. Pisze on, dlatego koniecznym jest, bracia moi, byście we wszystkich działaniach, jakie podejmujecie, pełną troską otoczyli miłość. A precyzując, zauważa, że prawdziwa miłość polega na miłowaniu tak przyjaciół, jak i nieprzyjaciół. I dodaje, jeśli komuś brak jest tej cnoty, traci tym samym wszelkie dobro, jakie posiada, a będąc pozbawionym otrzymanego talentu, zostaje wyrzucony na zewnątrz, w ciemności.
Pismo Święte wielokrotnie zachęca nas do czujności, przypomniał Benedykt XVI. Jest to postawa tych, którzy wiedzą, że Pan powróci i że zechce zobaczyć owoce swojej miłości. Miłość jest bowiem dobrem podstawowym, którego pomnażania nikt nie powinien zaniedbać i bez której każdy dar jest próżny, stwierdził papież.
Po odmówieniu modlitwy Anioł Pański Benedykt XVI, zgodnie ze zwyczajem, odniósł się do kościelnych wydarzeń związanych z dzisiejszą niedzielą. Przypomniał w pierwszym rzędzie o obchodzonym dziś Światowym Dniu Cukrzycy, zapewniając o modlitewnej pamięci cierpiących na tę chorobę oraz opiekujących się nimi pracowników służby zdrowia i wolontariuszy. Włochów, w obchodzony przez nich Dzień Dziękczynienia, Ojciec Święty zachęcił do wdzięczności za Boże dary, a także do szacunku wobec ziemi. Przemawiając po francusku, papież powierzył modlitwom wiernych swoją podróż do Beninu oraz sprawę pokoju w Afryce. Z kolei pozdrawiając Polaków, nawiązał do Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
Dzisiaj z inicjatywy Stowarzyszenia Pomoc Kościoły w Potrzebie obchodzicie w Polsce Dzień Solidarności Kościołem Prześladowanym. W tym roku modlitwą i ofiarami wspieracie szczególnie Kościół w Sudanie. Życzę, by ten dzień urażliwił wszystkich na dramat ludzkiej biedy i prześladowani na potrzeby poszanowania godności osoby ludzkiej i prawa do wolności religijnej. Wszystkim, którzy włączają się w tę modlitwę, serca błogosławię.
Natomiast po niemiecku papież pozdrowił uczestników odbywających się w Austrii uroczystości beatyfikacyjnych kapłana i męczennika Karla Lamperta, ofiary hitleryzmu.
W mrocznych czasach narodowego socjalizmu jasno dostrzegł on znaczenie słów świętego Pawła: nie jesteście synami nocy ani ciemności. Podczas jednego z przesłuchań, które mogło mu przynieść wolność, dał z przekonaniem świadectwo: kocham mój Kościół, pozostanę wierny mojemu Kościołowi i kapłaństwu. Stoję po stronie Chrystusa i kocham Jego Kościół. Powierzmy się wstawiennictwu nowego błogosławionego, abyśmy także my mogli wraz z nim wejść do radości Pana.
Moim gościem jest ksiądz Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A rozmawiamy w kontekście spotkania, jakie zorganizowała papieska Rada Cor Unum w Watykanie na temat wolontariatu. Jak wygląda ten wolontariat z punktu widzenia konkretnie Caritas Polska?
Trzeba powiedzieć, że my ten wolontariat odbudowujemy po upadku komunizmu, więc od 20 lat, jeżeli chodzi o Caritas Polska. I dla nas taką rzeczą priorytetową to są szkolne koła Caritas, które zaczęły powstawać najpierw w diecezji rzeszowskiej. Tam właściwie mają swoje źródło i rozprzestrzeniły się na całą Polskę. W tej chwili w Polsce mamy 2600 szkolnych kół Caritas, do którego należy 54 tysiące młodzieży. To są szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, ale mamy również koła Caritas akademickie. Bardzo ważne, żeby dać formację, żeby ten człowiek wiedział, dlaczego on ma poświęcić swój czas, swoje zdolności drugiemu człowiekowi. I ta formacja musi opierać się na motywacji ewangelicznej. To zależy zawsze od diecezji, jak ona sobie to organizuje. I wiele krajów nawet jest zainteresowane. Na spotkaniu teraz papieskiej Rady Cor Unum na temat wolontariatu nawet był króciutki film pokazujący działalność szkolnych kół Caritas. I jest to, myślę, bardzo dobra rzecz, ponieważ ona się rozwija. Druga sprawa to są parafialne zespoły Caritas. My w Polsce na 10 tysięcy parafii mamy już 5 tysięcy parafialnych zespołów Caritas. I tam pracują też wolontariusze. A więc możemy powiedzieć, że ogólnie jest szkolne koła Caritas i parafialne zespoły, to mamy ponad 100 tysięcy wolontariuszy pracujących w kościele. Naturalnie istnieją inne organizacje kościelne, które mają też swoich wolontariuszy. Jest to bardzo istotne, dlatego że wolontariusz jest jakby takim ukazaniem tej miłości Pana Boga wobec drugiego człowieka. Pan Bóg posługuje się zawsze człowiekiem. I ten człowiek, jeżeli ma odpowiednią motywację, wtedy jest tym, który poświęca swój czas przede wszystkim, ale też dlatego wolontariusza jest pewnego rodzaju radość wewnętrzna. Przynajmniej tak wolontariusze mówią, że oni też z tego korzystają, widzą jakby sens swojego życia i mają tą wewnętrzną satysfakcję, że mogą pomóc drugiemu człowiekowi.
Ojciec Święty mówił właśnie o takim znaku darmowości, który właśnie objawia w pewien sposób Bożą miłość w tym świecie. Z drugiej strony człowiek i wolontariusz najbardziej nawet przesiąknięty najlepszymi motywacjami może się trochę zniechęcać, kiedy widzi ogrom potrzeb i niewystarczalność jakiegokolwiek wysiłku właśnie takiego charytatywnego. Czy w Polsce, kiedy mamy tyle biedy i tyle przemian, które generują kolejne potrzeby, nie jest tak, że ludzie może się zniechęcają? Czy ten wolontariat dotyczy głównie ludzi młodych?
Nie, to jest wolontariat zarówno starszych osób, jak i młodych. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie, że my w Polsce w okresie komunizmu mieliśmy też wolontariat, ale obligatoryjny. Stąd też starsze społeczeństwo pamięta te czyny społeczne, kiedy obowiązkowo musiało wypełniać pewne prace społeczne. I ja myślę, że powstała jakaś taka pewna niechęć do tego wolontariatu. W tej chwili ten cały proces trzeba odwrócić. I myślę, że jeżeli kapłan, czy ten, który przygotowuje, przekona tych młodych ludzi do takiego wolontariatu i oni mają jakąś bardzo konkretną pracę do wykonania, to ci wolontariusze się angażują, ale przy tym muszą być cały czas formowani. Bez formacji uważam, że ten wolontariusz na dłuższą metę nie wytrzyma, dlatego że to jest ciężka praca, chociażby na przykład odwiedzanie chorych, ciągle przebywanie z cierpieniu, a więc musi być jakaś motywacja, żebym ja w tym cierpiącym człowieku zobaczył oblicze Chrystusa. Nie jest to łatwe, jeżeli się nie ma tej motywacji ewangelicznej. Oczywiście, że pewne zniechęcenie następuje, pewna grupa, która się zaangażuje, czasem z tej grupy potem część odchodzi, ponieważ dla nich jest to za ciężkie.
Czy ten wolontariat obejmuje tylko obszar Polski, czy również istnieją jakieś inicjatywy, jakieś projekty zagraniczne?
Jeżeli chodzi o Caritas Polska, to obejmuje przede wszystkim Polskę, ale mamy też inne wolontariaty salezjanów czy ojców franciszkanów, gdzie wolontariusze pracują na misjach. Teraz chociażby dzięki też Caritas Polska wyjeżdża taka grupa lekarzy ze Szczecina na Haiti. To są wolontariusze, żeby tam pomóc tym ludziom poszkodowanym. A więc jakieś takie krótkookresowe wyjazdy za granicę również Caritas organizuje, ale na stałe nie mamy takich wolontariuszy za granicą.
Zbliża się okres Adwentu, a później Boże Narodzenie i tradycyjnie większe zaangażowanie Caritas Polska i też innych organizacji charytatywnych.
także niekatolickich. Jakie plany na najbliższą przyszłość?
No jak zwykle to jest wigilijne dzieło pomocy dzieciom. To już jest w tradycji, bo od samego początku powstania Caritas to jest świeca bożonarodzeniowa. My współpracujemy już od kilku lat razem z Eleos, to jest Caritas prawosławny, i diakonią Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Przede wszystkim poprzez tą świecę zdobywamy fundusze, które pomagają nam zorganizować wakacje dla ubogich dzieci, leczenie dzieci, zakup lekarstw, wspieranie czasem stołówek ubogich. I ja myślę, że to jest bardzo istotne, że ten projekt został oparty na polskiej tradycji. I społeczeństwo bardzo szybko to zrozumiało, że to puste miejsce, ono nie jest już pustym miejscem dla kogoś, kto znajduje się w potrzebie, tylko na tym miejscu jest właśnie ta świeca, którą oni nabyli. To logo świecy przypomina nam, że jest Caritas, a więc instytucja, która opiekuje się ludźmi w potrzebie. A po drugie, ono ma jeszcze ten symbol właśnie tego światła Chrystusa, który przychodzi, więc taki głęboki sens również teologiczny. No i dzięki Bogu to wigilijne dzieło pomocy dzieciom jest nie tylko w Polsce, ale na kraje sąsiednie, Białoruś, Ukraina, ale też kraje zachodnie, Anglia, Stany Zjednoczone, Francja, tam gdzie są Polacy, tam również wędruje dzisiaj wigilijne dzieło pomocy dzieciom, czyli ta świeca bożonarodzeniowa.
Czy Caritas Polska w tej chwili ma jakieś plany o większym zasięgu, gdy chodzi o pomoc tak w Polsce, jak i za granicą?
Chociażby ten rok, który mija już niedługo, postawiliśmy sobie jako taki priorytet z 1%, gdzie ludzie mogą ofiarować, wspomóc ludzi przewlekle chorych, szczególnie wioski, malutkie miasteczka. Tam są bardzo trudne sytuacje, kiedy ktoś jest leżący, chory. Potrzebne są łóżka z pilotem, więc zakupiliśmy 2000 łóżek takich z pilotem i te łóżka są rozdzielone na poszczególne diecezje i tworzy się takie wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego. Są potem koncentratory tlenu, odsysacze. To jest sprzęt, który Narodowy Fundusz Zdrowia nie refunduje. Dla takiego chorego wydanie 8000 zł to jest ogromny pieniądz. To często są ludzie bardzo ubodzy, żyjący w bardzo trudnych warunkach i dlatego też w tym kierunku żeśmy poszli. Jeżeli chodzi o nasze plany, to będziemy starać się rozwijać bardzo wolontariat i to szkolić liderów. Wtedy, kiedy już będziemy mieli nasze nowe centrum Caritas w Warszawie, to, co jest takie ważne, to bezdomni na pewno stołówki, bo w tej chwili to dostrzegamy, coraz więcej ludzi przychodzi z prośbą o pomoc w opłaceniu mediów, z prośbą o żywność. Dzięki Bogu istnieje jeszcze ten program PAD, ale to nie wiadomo, jak długo ten program będzie istniał, ponieważ niektóre kraje są przeciwne temu, żeby wydawać na ten program funduszy i także się obawiamy, że po 2 latach ten program może zostać cofnięty.
Może wyjaśnimy, na czym polega ten program?
Program PAD to są nadwyżki żywności Unii Europejskiej, które są potem przekazywane organizacjom charytatywnym. My na przykład prawie 42 tysiące ton żywności rocznie rozdajemy. Obejmujemy około 2 milionów ludzi opieką. Dzięki tej żywności ludzie mogą przeżyć. Jeżeli ten program zostanie cofnięty, to trzeba pamiętać o tym, że około 2 milionów osób będzie pozbawione tej żywności, a więc konkretnego wsparcia. Ludzie, którzy nie mają pracy, są w trudnej sytuacji finansowej, rodziny wielodzietne, czy nawet wspieramy również domy pomocy społecznej i tak dalej. I to jest właśnie takie niebezpieczeństwo. I dlatego zorganizowaliśmy też taką grupę Caritas w Polsce, gdzie zastanawiamy się, w jaki sposób rozpocząć też przygotowanie do zbierania żywności, tak jak to było na samym początku, kiedy Caritas powstawało w Polsce.
No właśnie inicjatywa banków żywności, które we tak. współpracy z władzami samorządowymi.
Tak, my współpracujemy też powiedzmy z bankami żywności. Oni też korzystają z tego programu i też banki żywności, nie wiadomo, jeżeli nie będzie tego programu dalej, banki żywności będą miały swoje problemy.
Czy są już jakieś sygnały dotyczące właśnie przyszłości Unii Europejskiej w dziedzinie pomocy ludziom ubogim? Dzisiaj cała Unia jest dotknięta w jakiś sposób kryzysem finansowym. Z czasem przełoży się on na pewno na kryzys w postaci zwiększonego bezrobocia czy zwiększonego ubóstwa. Coś, co już się notuje w Portugalii czy w Grecji. Czy w Polsce widać sygnały tego kryzysu?
Na pewno są te sygnały takie kryzysu poprzez to, że więcej ludzi się zgłasza z prośbą o pomoc. To myślę, to jest sygnał. Tak samo jak zresztą w tych krajach jak Portugalia, Hiszpania, gdzie niektórzy mówią, że tam prawie o 40% wzrosła liczba ludzi przychodzących z prośbą o pomoc, zarówno żywność, jak i opłacenie mediów. Myślę, że u nas też to jest, ponieważ w tej chwili mówi się o obcinaniu funduszy. No więc gdzie będą obcinać te fundusze? Przede wszystkim ci ludzie biedni będą w jakiś sposób pozbawieni. Tu trzeba jeszcze pamiętać też o osobach niepełnosprawnych. Dlatego, że zawsze są najbardziej poszkodowane te osoby najsłabsze, które nie mogą się upomnieć o swoje prawa. Ja myślę, że tutaj państwo ma obowiązek, samorządy mają obowiązek właśnie w tym trudnym okresie, a szczególnie zbliżającym się okresie zimy, żeby wesprzeć tych, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. To przecież bezdomność czy bezrobocie, to jest kwestia nie jednej osoby, tylko to jest kwestia rodziny, dzieci ich i tak dalej.
Czy widać jakieś obszary geograficzne, na których te zjawiska się nasilają?
To jest chyba dzisiaj wioska, malutkie miasteczka, tam gdzie nie ma żadnego większego przemysłu. Tam są największe problemy. Zresztą dzisiaj bardzo dużo ludzi też wyjeżdża za granicę do pracy, ale jest nowy problem, pozostają dzieci. Dzisiaj my mówimy o eurosierotach. To są dzieci, które chowają się często bez rodziców, bo to albo babcia, albo jakaś ciocia, albo czasem starsze rodzeństwo opiekuje się tymi dziećmi, ale proszę pamiętać, że to dziecko wychowywane bez rodziców, ono też cierpi, nie tylko w sensie fizycznym, ale przede wszystkim w sensie też duchowym. Pozbawione jest rodzicielstwa, więc pozbawione jest tego właściwego rozwoju. Dzisiaj mówi, że w Polsce może być około nawet 400 tysięcy takich eurosierot. A druga sprawa to są bezdomni. To też jeszcze dokładnie nie wiemy w Polsce, ile jest. Mówi się o 30 do 300 tysięcy bezdomnych.
Tak. Czyli rozdziew bardzo duży, gdy chodzi o statystyki.
Tak, jest bardzo duży i to jest też problem pomieszczeń dla bezdomnych.
Następny problem to jest bezrobocie, które w Polsce jest praktycznie chroniczne. Czy istnieją projekty, nawet we współpracy z władzami, samozatrudnienia, czy projekty kształcenia zawodowego, doskonalenia zawodowego?
Tak, istnieją takie ośrodki w poszczególnych diecezjach. W Polsce dzisiaj mamy od 12 do 13% bezrobocia, tak się mówi. Ale istnieją w niektórych diecezjach, to są takie biura dla bezrobotnych, różnego rodzaju warsztaty, gdzie ci bezrobotni, bo ich trzeba najpierw nauczyć. Często ci, którzy byli już 2-3 lata, oni się odzwyczaili od pracy, więc musi być ten okres nauczenia, że on musi wstać, że on musi przyjść do pracy, że on musi wykonywać swoją pracę przez jakiś pewien czas. Są takie ośrodki w poszczególnych diecezjach. W tej chwili trudno mi jest powiedzieć cyfrę, jaka jest dokładna, ale takie ośrodki posiadamy. Również w Polsce.
Ksiądz dotknął w tym momencie tematu, który znowu powraca, problemu duchowego, że takie rzeczy jak bezdomność, bezrobocie, chroniczna bieda, jeśli nie powiedzieć nędza, kreuje też pewien rodzaj kryzysu duchowego. Na ile Kościół jest w stanie tych ludzi jakby odzyskać dla społeczeństwa i dla samych siebie?
Ja myślę, że Kościół jest w stanie odzyskać tych ludzi, jeżeli będzie też formował tych ludzi, bo tych ludzi nie wolno pozostawić bez opieki duchowej. Dlatego, że często bieda idzie też w parze z jakby z rezygnacją z pewnych wartości. I jeżeli człowiekowi przywróci się jego godność, jeżeli człowiekowi się wskaże na pewne wartości, to on potem będzie miał te siły wewnętrzne, żeby z tego kryzysu czasem samego wyjść. Bo są tacy ludzie, którzy się całkowicie poddają. I taki tylko podam przykład, że mamy pielgrzymki dla bezdomnych z całej Polski na Jasną Górę, gdzie modlą się ci ludzie, uczestniczą we mszy świętej, mają wspólny posiłek. Przed 2-3 laty taki był wypadek, gdzie zaczepiono bezdomnego, pyta się go ksiądz, proszę pana, no jak się pan czuje tutaj i tak dalej, jest posiłek, możecie zjeść, przywieźli was autobusem, trochę coś zobaczyć, a mój proszę księdza. Dla mnie to jest najważniejsza jedna rzecz. Owszem, to wszystko jest ważne, jedzenie, ale że ja czuję się tutaj jak człowiek. Nikt nie zamyka przede mną drzwi, wszyscy jesteśmy równi. Mówi, w jakiś sposób jest uszanowana moja godność. I ja myślę, to jest najważniejsze też w całej tej pracy charytatywnej. Przywracać godność osoby ludzkiej, przywracać godność dziecka Bożego. Oczywiście to jest proces, to nie jest łatwe. Do tego trzeba wiele cierpliwości, wiele pracy, wysiłku i myślę, to jest zadanie Kościoła, to jest zadanie duszpasterstwa.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był dyrektor Caritas Polska, ksiądz Marian Suboczy.
Dziękuję również, szczęść Boże.
I to już wszystko w niedzielnym magazynie z Rozgłośni Watykańskiej. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.